Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Będziemy się dzisiaj obracać trochę w tematyce związanej z kredytami i z mieszkaniami. Na początek z dzisiaj informacja. Stowarzyszenie Stopy Bankowemu Bezprawiu wystąpiło do Komisji Europejskiej o otwarcie rynku kredytów na terenie Unii Europejskiej, poinformował prezes tego stowarzyszenia Arkadiusz Szcześniak. Wniosek uzasadniony jest między innymi sposobem konstruowania wskaźnika WIBOR, dodał. Jak mówił, stowarzyszenie zwróciło uwagę Komisji Europejskiej na szokujące dysproporcje w kosztach kredytów ponoszonych przez Polaków i konsumentów w innych krajach Unii Europejskiej, które nie mają moralnego ani ekonomicznego uzasadnienia. I podaję przykład. Dziś mamy taką sytuację, że ten sam bank przedstawia zupełnie inną ofertę kredytu klientom, na przykład w Niemczech, gdzie stałe oprocentowanie wynosi około 2% i w Polsce, gdzie stopy procentowe sięgają 7-8%, te bankowe stopy, dlatego że definiuje ich geograficznie. Według wyliczeń stowarzyszenia, przy kredycie na 30 lat, zawartym na kwotę 400 tysięcy złotych, polski kredytobiorca zapłaci 558 tysięcy złotych odsetek, podczas gdy kredytobiorca z Niemiec 132 tysiące złotych. Jaka jest panów zdaniem szansa? Czy jest w ogóle szansa na otwarcie rynku kredytów w Unii Europejskiej? To znaczy w teorii, teoretycznie Polacy mogą iść i ubiegać się o kredyty w bankach unijnych, ale w praktyce takiego kredytu nie dostaną. Czy jest szansa, żeby to zmienić? Może pan Robert Raszczyk.
Odpowiadając wprost na pani pytanie, nie wydaje mi się to prawdopodobne, ażeby ten rynek w ten sposób poluzować. Wiadomo, że ta organizacja ma za zadanie stanie po stronie kredytobiorców lub ewentualnych kredytobiorców, więc zawsze doszukuje się jakichś nowych możliwości zmian na rynku. Oczywiście proszę pamiętać, że tam, gdzie płaci się więcej za kredyty, tutaj wchodzą różne, jakby pod kalkulacje brane są różne kwestie. Również kwestie geograficzne, położenia geograficznego, ale co jakby jest bardziej kluczowe, również kwestie ekonomiczne. Więc ja tutaj osobiście jakby nie widzę większego problemu w tej dysproporcji. Ja rozumiem, że na pewno znajdą się osoby, które w tym momencie mocno oponowałyby mojemu zdaniu. Natomiast z czysto ekonomicznego punktu widzenia takie dysproporcje odnośnie różnych rynków zawsze będą i są one zrozumiałe. Tam, gdzie rynek jest bardziej ryzykowny, tam, gdzie ludzie są mniej zamożni, chociaż jest to
muszą
trudne
płacić
do zrozumienia,
pięć razy więcej niż ci, którzy, tak, których chociaż stać na to, żeby płacić?
Z punktu widzenia zdrowego rozsądku powinno być inaczej. Czyli tam osoby, które są mniej zamożne, powinny odpowiednio płacić mniej. Natomiast pamiętajmy, kto tych kredytów udziela. Udzielają instytucje finansowe, których jednym z głównych zadań jest zarabianie na inwestycjach, zarabianie na udzielonych kredytach. A więc muszą one również brać pod uwagę odpowiednio wyższe ryzyko przy udzielaniu tym osobom, nazwijmy je potocznie biedniejszym, tych oto kredytów. Z drugiej strony, jeżeli są to bardziej zamożne kraje, bardziej zamożne osoby, tutaj to ryzyko jest kalkulowane odpowiednio na niższym poziomie i dlatego kredyt jest tańszy.
No a tutaj nie ma konkurencji w takim razie, bo gdyby była możliwość korzystania z usług bankowych dla obywateli Unii Europejskiej we wszystkich krajach Unii Europejskiej, wtedy mam wrażenie, sytuacja byłaby bardziej normalna, bo jest wtedy walka konkurencyjna.
Zawsze konkurencja robi dobrze rynkowi.
I powinna być.
Natomiast zgadzam się z tym twierdzeniem, aczkolwiek pytanie jest takie, czy instytucje finansowe, czy właśnie im, jako głównemu graczowi, zależy na tym, ażeby ten rynek uwolnić. Obawiam się, że tutaj lobby odpowiednio instytucji finansowych no, będzie silne, ażeby temu przeciwdziałać. Bo wiadomo, zawsze instytucjom finansowym, które według mnie błędnie przez większą część osób uważane są jako instytucje dobra publicznego, proszę o tym pamiętać, to nie są instytucje dobra publicznego, to nie są instytucje socjalne, to są przedsiębiorstwa,
no, które i wspierane mają przez banki centralne, które oferują im tanie pieniądze, a właściwie no, darmowe bym powiedziała wręcz. Dlatego też
zgadza
bankom
się,
przestało zależeć
oferują
na...
im to dlatego, ponieważ patrzą banki centralne na ogół danych gospodarek i obawiają się, że gdyby tego taniego pieniądza w odpowiednich czasach, latach, kiedy jest gorzej, nie było, wtedy doprowadziłoby to do jeszcze większych perturbacji na rynkach.
No, a ja mam wrażenie, że to kończy się po prostu bardzo wysokimi uposażeniami dla prezesów banków i zyskami dla zarządów całych międzynarodowych. Poproszę pana Macieja Wośko o zdanie.
Wysokie uposażenia to tak ad vocem tylko, to jest jeden z tych elementów, przed którymi od kilku tygodni przestrzegam, kiedy pojawia się w przestrzeni w debacie na temat pomocy związanej z wysokimi stopami procentowymi, jakiś rodzaj pomocy czy interwencji na rynku bankowym i mam wrażenie, że tak jakby spojrzeć przez tych 10-15 lat wstecz, to wszystkie pomoce na rynku bankowym kończyły się tak, że banki, które świetnie zarabiają, zarabiały jeszcze lepiej i wygrywały na tym znacznie bardziej niż kredytobiorcy czy klienci.
Coś w tym
jest. Co do pomysłu europejskiego rynku kredytowego, bo tak pewnie trzeba byłoby to nazwać, to no, uznawałbym jednak ten pomysł za dość kosmiczny i nierealny wręcz. Pamiętajmy o tym, że oprocentowanie kredytów, koszty kredytów związane są z lokalnymi rynkami, również z lokalną, czyli krajową polityką pieniężną.
No i mamy waluty też, różne różnice w kursach walutowych.
Pamiętajmy o tym, że kredyty to podaż pieniądza, czyli no, to jest ten główny element, który powoduje, czy wpływa też między innymi na inflację w krajach. Nie jesteśmy na szczęście jeszcze w strefie euro, więc tym bardziej myślę, że łączenie rynków kredytowych z Unią Europejską czy ze strefą euro byłoby bardzo, bardzo trudne. Zgadzam się z moim przedmówcą. Wysokość czy koszty kredytu, wysokość oprocentowania zależą od bardzo wielu lokalnych, krajowych elementów, również związanych po pierwsze z sytuacją kredytobiorców, to jest kwestia badania zdolności kredytowej, ale też właśnie no, zależą od polityki pieniężnej danego kraju. Jeśli kraj, tak jak w tej chwili Polska, chce trochę ograniczyć podaż pieniądza, trochę schłodzić ten rynek, no to musi mieć do tego też odpowiednie mechanizmy i możliwości. Banki w Polsce mają się bardzo dobrze. Słyszymy o dużej nadpłynności w bankach, więc nie sądzę, żeby ten pomysł miał jakiekolwiek szanse na no, bardziej realną czy bardziej sformalizowaną formę, bo nie będzie na tym zależało ani bankom, ani krajom, w których te banki działają, więc no, być może faktycznie w pierwszej chwili wydawałoby się, że jest to, czy mogłoby to być korzystne dla kredytobiorców, bo jeśli nie kredyt w Polsce, to może znajdę sobie kredyt w Hiszpanii albo we Francji, albo i tutaj gwiazdka w Szwajcarii, co wielu z nas no, poniekąd zrobiło, opierając kredyty o o kurs franka szwajcarskiego. Natomiast w drugiej, jakby docelowo mogłoby się to okazać zabójcze dla rynku kredytowego, dla polityki pieniężnej, także z tego powodu, że no, jakby wypadłoby to zupełnie spod kontroli i Narodowego Banku Polskiego, i wielu innych elementów, które na ten rynek kredytowy wpływają.
Jeśli mogę coś dodać,
bardzo.
Pani redaktor, pytanie padło o wspólny rynek europejski dla kredytów. I tutaj powinniśmy rozróżnić według mnie rynek, nazwę rynek europejski i rynek waluty euro. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z całkiem innymi stopami procentowymi referencyjnymi. Więc oprocentowanie takich kredytów w różnych miejscach, biorąc pod uwagę, że nie mamy tych samych walut, nie mamy podobnej polityki monetarnej, fiskalnej i tak dalej, byłoby no, według mnie absolutnie nie do pogodzenia. Więc rynek europejski jako taki, biorąc pod uwagę kontynent, wykluczam absolutnie, nie wydaje mi się to absolutnie możliwe. Natomiast rynek, nazwijmy to pod kątem na przykład strefy euro, mógłby, jakby mieści się teoretycznie w moim rozumieniu. Pytanie tylko, czy do tego dojdzie. Uważam, że nie, przynajmniej nie w najszybszym czasie. Teraz jeszcze pani redaktor pytała mnie o moje zdanie. Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że jestem komentatorem i ja nie podejmuję tutaj takich decyzji. Wiadomo, że gdybym był przedstawicielem banków, mówiłbym tak, żeby naszą sytuację jako banków wybielić, ładnie pokazać i tłumaczyłbym się z tego, dlaczego my musimy tak, a nie inaczej działać. Wiadomo, że na pytanie tego typu, czy wszyscy chcemy być piękni, młodzi i bogaci, zawsze odpowiedź jest, no tak, chcemy. Natomiast ja tutaj na pytanie pani redaktor odpowiadałem bardziej pod kątem tego, co jest możliwe. A biorąc pod uwagę różne siły działające na rynek, te nazwijmy to słabsze, czyli konsumentów, i mocniejsze, co jest faktem. To nie jest tak, że ja jestem za tym, żeby tak było, ale niestety takie te siły działające, tutaj siła konsumentów jest nieco słabsza niż siła na przykład instytucji finansowych. Uważam, że będzie to niemożliwe. Nie mówię, że jest to sprawiedliwe.
To teraz przejdźmy na rynek mieszkaniowy, na rynku pierwotnym. Tutaj u nas w kraju się bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje. Bo się okazuje, że w pierwszych 3 miesiącach tego roku deweloperzy, ci duzi, najwięksi, notowani na giełdzie papierów wartościowych, sprzedali o 23% mieszkań mniej, licząc rok do roku, podaje Forsal.pl. Jak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl, wyniki tej wąskiej grupy czołowych rynkowych tuzów nie do końca są reprezentatywne, przepraszam, i mogą nie ujawniać prawdziwej skali problemu, bo jak wynika ze statystyk serwisu Big Data rynekpierwotny.pl, w lutym sprzedaż nowych mieszkań w 8 największych rynkach w kraju była niższa rok do roku o prawie 40%, a w marcu, i tu uwaga, tu już są naprawdę poważne liczby, była niższa o 47,5%. To już załamanie sprzedaży?
Znaczy, widzę tutaj, proszę bardzo.
Ja myślę, że jeszcze nie. Jeszcze nie jesteśmy w czymś, co nazwać by należało jakimś kryzysem mieszkaniowym. Na pewno musimy się liczyć z tym, i to jest początek tego procesu, że rynek deweloperski, rynek mieszkań na rynku pierwotnym, on będzie przechodził rzeczywiście ten trudny moment. No, słyszymy, że po ostatniej podwyżce stóp procentowych liczba osób ze zdolnością kredytową spadła o 20%. To by gdzieś rzeczywiście pokrywało się z tymi danymi dotyczącymi zmniejszenia zainteresowania nowymi mieszkaniami, zainteresowania czy możliwości kupna nowego mieszkania. Pamiętajmy, że wpływa i wpływać będzie na to również sytuacja związana z budownictwem i odpływem pracowników w budownictwie. Mówię o Ukraińcach, którzy wrócili na Ukrainę, żeby walczyć z Rosjanami, żeby walczyć o swoją ojczyznę, to już widzimy i też firmy budowlane zgłaszają, że rzeczywiście ten problem jest dostrzegalny, jest odczuwalny, czyli zwolni trochę budowlanka, czyli trochę mniej mieszkań będzie powstawało, mniej osób ma zdolność kredytową, no i co więcej, ceny mieszkań no, nie spadają, ponieważ to zainteresowanie kupnem mieszkania wciąż mimo wszystko jest dosyć wysokie. Za chwilę będziemy obserwowali pewnie duże wzmożenie na rynku wtórnym i rynku najmu, bo to jest pewnie ten element, którego można się spodziewać. To, co niebezpieczne wydaje mi się i co warto powiedzieć w tej sytuacji, to kwestia cały czas pewnego procesu, który widzimy w Europie Zachodniej zwłaszcza, gdzie nabywcami kupującymi mieszkania na rynku pierwotnym są fundusze, są duże firmy, które traktują mieszkania jak inwestycje i później je wynajmują. To choćby w Berlinie spowodowało no, potężny wzrost cen najmu nowych mieszkań, najmu mieszkań na rynku, który jest zdominowany właśnie przez inwestorów instytucjonalnych, przez fundusze. To jest to niebezpieczeństwo, na które myślę warto zwracać uwagę. Co do samego rynku, no musimy się przyzwyczaić do myśli, że będzie o wiele trudniej kupić nowe mieszkanie, będzie o wiele trudniej dostać kredyt, ale ja zawsze mówię spokojnie, no przeszliśmy, gdyby cofnąć się o 20 lat czy o 10, no w tej chwili stopy procentowe są na poziomie sprzed 12 lat, no też w tamtych czasach ludzie mieszkania budowali, kupowali, wynajmowali, więc no, potrafimy radzić sobie też z takimi sytuacjami, choć przyznaję, będzie znacznie drożej i trudniej.
Mhm. Biorąc pod uwagę rynek mieszkaniowy jako taki rynek nieruchomości, pamiętajmy, że tutaj mamy do czynienia z cyklicznością. Więc widzimy, że po około 7 lat tego boomu, nazwijmy to boomu, bo jednak sprzedaż rosła, no widzimy, że ta sinusoida zaczyna obierać kierunek na południe. Co wcale mnie nie dziwi, bo cykliczność tego rynku jest znana i z tym się trzeba było liczyć. Raz są wierzchołki, a raz no niestety doliny. Natomiast zwracając jeszcze tutaj uwagę na to, co powiedział mój przedmówca, to zwróciłbym uwagę na to, o czym ostatnio mówiła Christine Lagarde. Ona zwracała uwagę na to, że stopa referencyjna w Unii Europejskiej na poziomie 0%, ona się może niedługo podnieść. I słychać już zdania na rynku, że oprocentowanie kredytów i depozytów w strefie euro, które prawdopodobnie wzrośnie, może właśnie mieć wpływ na rynek mieszkań. A jaki wpływ? No, wiele osób spekuluje, że na spadek cen na polskim rynku nieruchomości, bo tak jak powiedział przedmówca, duże europejskie fundusze inwestycyjne hurtowo kupują aktualnie mieszkania, ale jeżeli będą mieli możliwości inwestycji innych, gdzie stopy procentowe będą rosły, no to może się to oczywiście przełożyć na spadki cen. Nie musi, ale może. No, mamy aktualnie, jeżeli chodzi o tą główną inflację, no to ona już jest na dwucyfrowym poziomie, ponad 11%. Jeżeli popatrzymy na bazową inflację, około 7-8%, stopy procentowe w Polsce, uważam, jeszcze też nie są na tym najwyższym poziomie, a więc zdolności kredytowe Polaków niestety, ale topnieją. Sytuacja bardzo niestabilna. Myślę, że jednak wiele osób będzie miało aktualnie problemy z zaciągnięciem kredytu, a co za tym idzie, te osoby, które już kupiły mieszkania i je wynajmują, no te będą zbierały żniwa.
Bardzo serdecznie Państwu i Panom dziękuję. Czas nam się już niestety skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia i Panom dziękuję. Życzę spokojnych, zdrowe, spokojnych świąt. Dziękuję bardzo.
Spokojnych, wesołych świąt.